Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Gość jest z nami dr Bogdan Pliszka, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No właśnie, podsumujmy proszę, co wydarzyło się przez te 24, niespełna chyba nawet 24 godziny. Jak obecnie wygląda sytuacja w Korei Południowej?
Znaczy, rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, to było absolutnie takie zaskakujące. Nikt właściwie nie wie, o co chodzi. Znaczy inaczej, to nie jest do końca tak, że nikt nie wie, o co chodzi. Opozycja od dłuższego czasu oskarżała żonę prezydenta Korei, po pierwsze o korupcję, a po drugie o wtrącanie się w proces rządzenia. Więc tutaj jakby myślę, że może to być uprzedzenie jakichś działań w opozycji mających właśnie na celu pociągnięcie do odpowiedzialności pierwszej damy i wprowadzenie stanu wojennego. No druga sprawa, przepraszam, druga sprawa to jest oczywiście, prezydent tutaj cały czas mówi o tym, że wtrąca się w inaczej, że opozycja próbuje, ja wiem jak to nazwać, kontaktów z Koreą Północną, aczkolwiek ja bym nie traktowałbym tego poważnie. Znaczy chyba nikt, kto jest poważnym politykiem w Korei Południowej, nie będzie szukał kontaktów i nie będzie szukał związków, współpracy z Koreą Północną. To jest tak naprawdę podpisanie śmierci, bo akurat myślę, że Koreańczycy z południa ostatnie, czego pragną, to jakichś właśnie kontaktów z Koreą Północną. No mają świadomość tego, mniej więcej przynajmniej mają świadomość tego, jak to państwo funkcjonuje, na jakim poziomie żyją tam ludzie i wiedzą, że ten poziom znacząco odbiega, poziom życia oczywiście, poziom życia Koreańczyków z północy bardzo odbiega od ich poziomu życia, oczywiście w dół, tak, znaczy in minus. W związku z tym tutaj to oskarżenie jest absolutnie moim zdaniem chybione. No jakby też nie powiem, że siedziałem całą noc i śledziłem, co tam się dzieje. Mam znajomego w Korei, wysłałem do niego maila, sprawdziłem wcześniej rano, ale mi nic na razie nie odpisał. Bo ciekaw jestem po prostu, jak sami Koreańczycy podchodzą do sprawy. Wiem, że wczoraj wieczorem opozycja właściwie całkiem dobrze sobie radziła. To znaczy w tym sensie, że Partia Demokratyczna, główna partia opozycyjna, wzywała wszystkich polityków do swojej siedziby. Parlament był blokowany przez wojsko i policję, więc wzywali do swojej siedziby. Przed parlamentem gromadziły się grupy demonstrantów antyprezydenckich, więc oni tam nie przyszli wspomóc prezydenta swoją obecnością. Więc to wygląda to dość dziwnie tak naprawdę.
To prawda. A proszę powiedzieć jeszcze tylko, panie doktorze, czy mamy jakieś takie konkretne reakcje ze strony świata? I jakie to ta sytuacja może mieć konsekwencje takie geopolityczne?
Więc to jest najciekawsze, bo dokładnie wczoraj najbardziej ciekaw byłem reakcji oczywiście Stanów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że jest to najbliższy sojusznik Korei Południowej. Ciekaw byłem, jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych i rzecznik Białego Domu ładnie to ujął, powiedział, że Stany Zjednoczone bacznie obserwują wydarzenia w Korei. No to tak jak my, znaczy to tutaj jakby my też bacznie obserwujemy wydarzenia w Korei, więc nie ma też jednoznacznego stanowiska administracji amerykańskiej dotyczącego tego, co się dzieje w Korei. To tak jak mówię, my też możemy powiedzieć, że bacznie obserwujemy i nawet właśnie omawiamy to, co tam się dzieje. Reszta państw, przynajmniej do wczoraj późnego wieczora, bo to tak mówię, ostatnie rzeczy sprawdzałem późnym wieczorem, do wczoraj do późnego wieczora reszta państw jakoś niespecjalnie próbowała reagować na wydarzenia w Korei, najwyraźniej czekając, po prostu czekając na to, co się wydarzy. Oczywiście, że tutaj kwestie są jeszcze gospodarcze, tak? Tutaj tego nie ominiemy w przypadku Korei. To jest znaczący producent na świecie, znaczy głównie elektroniki, ale również producent maszyn. Pytanie jest właśnie o te słynne łańcuchy dostaw. To jest bardzo modne słowo od paru lat. Więc pytanie jest łańcuchy dostaw. Czy ten stan wojenny nie doprowadzi na przykład do zerwania tych łańcuchów dostaw? Z drugiej strony też, no proszę zauważyć jedną rzecz. Znaczy oni, no bo my stan wojenny kojarzymy w sposób jednoznaczny w Polsce. Był raz, nie był jakimś wydarzeniem, które pamiętalibyśmy, wspominalibyśmy dobrze. Natomiast w Korei stan wojenny jest wprowadzany po raz czwarty. Znaczy to wygląda na to, że gdzieś tam no jest taka metoda rozwiązywania problemów politycznych, jeżeli one się pojawiają, poprzez wprowadzanie stanu wojennego. Ostatni był wprowadzony niedługo przed naszym, znaczy przedostatni, ostatni jest wczoraj, ale przedostatni stan wojenny był wprowadzony niedługo przed naszym stanem wojennym, w roku 80. No i podczas wprowadzania, bo tu nie mówimy o samym trwaniu stanu wojennego, ale podczas wprowadzania stanu wojennego od razu mieliśmy do czynienia z protestami i zginęło ponad 150 osób, kiedy te demonstracje były tłumione, więc można powiedzieć, że i z bólem to mówię, żeby było jasne, że Jaruzelski wprowadził to jednym mocnym uderzeniem. Były właściwie punktowe miejsca oporu i tych ofiar na samym początku, nie mówię o tym, co się działo później, mm-hmm. o tak zwanych nieznanych sprawcach i tak dalej. Natomiast na samym początku tych ofiar rzeczywiście było bardzo mało, więc pod tym względem był przygotowany na pewno lepiej niż ten koreański, mm-hmm. choć autentycznie, znaczy dziwię się, że to mówię, bo to jakby skala zorganizowania państwa południowo-koreańskiego i PRL-u, bo to jest nieporównywalne. Znaczy Korea Południowa już wtedy była liczącym się gospodarczo państwem na świecie, bardzo nowoczesnym, dobrze zorganizowanym, czego o PRL-u nie da się powiedzieć. Do dzisiaj nie możemy powiedzieć, że to było zorganizowane państwo. No nowoczesne momentami bywało i w pewnych obszarach, ale na pewno nie było to dobrze zorganizowane państwo. Tymczasem tutaj jakby pokazało się z lepszej strony. Czekamy, tak jak mówię, czekamy na to, co się wydarzy dalej. Pytanie jest takie, jaka będzie skala oporu społecznego przeciwko temu wydarzeniu, przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Czy społeczeństwo Korei przyjmie to ze zrozumieniem i powiedzmy nic nie zrobi przeciwko prezydentowi? Czy też będziemy mieli na przykład do czynienia z czymś podobnym jak scenariusz gruziński, to znaczy tysiące ludzi na ulicach, protesty, demonstracje, żądania zniesienia, znaczy tam w Gruzji nie ma stanu wojennego, ale żądania natychmiastowych zmian, to byłby jakby czarny scenariusz dla prezydenta Korei. Też pytanie jest takie, jeżeli by doszły do takich, jeżeli by doszło do takich protestów, czy będą one słuszne, to znaczy, czy, bo to jest kolejne pytanie, jakby komu my powinniśmy kibicować? Ja też tego do końca nie wiem, komu powinniśmy kibicować. Nie wiem, kto tam jest ten dobry, a kto tam jest ten zły. Najogólniej mówiąc.
Bo faktycznie dzisiaj nawet te wydarzenia, pan wspomniał o łańcuchach dostaw, mamy trochę taką globalną wioskę i coś, co dzieje się, wydawałoby się czasem na drugim końcu świata, bardzo szybko jest odczuwane w wielu innych miejscach i faktycznie to jest bardzo zawiła gra, jeżeli chodzi o sytuację dzisiaj w tej Korei Południowej i pewnie ta sytuacja będzie rozwojowa, więc będziemy do niej wracać i relacjonować słuchaczom Radia Wnet, w jakim kierunku to wszystko idzie, jakie tutaj są najbardziej prawdopodobne scenariusze. A teraz przejdźmy, panie doktorze, do sytuacji zdecydowanie bliżej nas, Kijów. Ostatnia, trochę taka też niezapowiedziana, można powiedzieć, zaskakująca wizyta kanclerza Niemiec, Olafa Scholza. Nie wiem, czy pan ją śledził i czy w ogóle śledzi pan, jak dzisiaj Niemcy próbują wyjść z pewnego kryzysu gospodarczego, ale też i politycznego, bo mamy nowe rozdanie. Donald Trump już powoli, można powiedzieć, dobiera sobie doradców, tworzy nowy rząd. I co na to wszystko Niemcy i w tym kontekście wizyta Olafa Scholza w Kijowie?
I to jest jakby, znowu z pewnym smutkiem to mówię, że Niemcy rozgrywają swoją rolę na Ukrainie absolutnie doskonale. To znaczy proszę zauważyć, byliśmy tam, byliśmy jako sojusznik Ukrainy od samego początku. Od samego początku Ukraina mogła liczyć na to, że ci, którzy nie walczą, znajdą u nas, nie wiem, dach nad głową, będą mogli tutaj w spokoju kontynuować pracę, naukę, czy znajdą tutaj pracę i będą mogli w spokoju żyć, będą dzieci, młodzież będzie mogła kontynuować naukę. Właściwie, że powiem tak, wyczyściliśmy swoje magazyny wojskowe. To wszystko pojechało na Ukrainę. Niemcy na początku, przypomnę, dawali jakieś no śmieci, no bo jak to inaczej nazwać, 20-letnie hełmy. Potem to, co nadal jedzie z Niemiec, to jest takie, bym powiedział, kapanie. To znaczy tutaj portale tak społecznościowe, czy nie społecznościowe, informacyjne. Portale informacyjne mniej więcej w tym czasie, kiedy Scholz był w Kijowie, głosiły, że właśnie jedzie dostawa sprzętu z Niemiec, przez Polskę przejeżdża kolumna z niemieckim sprzętem wojskowym. No właśnie, wtedy, kiedy Scholz był w Niemczech. Czyli znowu takie zagranie pod publiczkę, czysto propagandowe. Więc mówię, no Niemcy rozgrywają to niestety bardzo dobrze. Scholz pojechał do Kijowa, jakby to młodzież powiedziała, lansować się. No to ewidentnie, pojechał tam po prostu się polansować. Jakby to powiedzieć, ogrzać się nieco w blasku walczącej Ukrainy. Natomiast, no cóż, no, znaczy, proszę zauważyć, że chwilę wcześniej, dosłownie chwilę wcześniej, Scholz rozmawiał z Putinem. Tutaj ja nie mam cienia złudzeń. Niemcy dosłownie przy pierwszej okazji porzucą Ukrainę. Dla Niemiec strategicznym partnerem była, jest i pozostanie Rosja. Rosja jest po prostu, to jest gigantyczny magazyn surowców potrzebnych Niemcom do rozwoju gospodarki, bo no, inaczej, mam wrażenie, że kiedyś ten kryzys gospodarki niemieckiej minie, chyba. No chyba, że nie, bo chyba jest druga opcja taka, że Niemcy pozostaną przy tym szaleństwie Zielonego Ładu. No i jakby nadalej ta gospodarka
albo będą, panie doktorze, no, albo będą próbowały, bo już niejednokrotnie historia nam pokazała, że słabe czy zagrożone Niemcy to jest też duże zagrożenie dla polskiej gospodarki. Tutaj część ekspertów uważa, że dzisiaj już ta sytuacja jest nieco inna, ale jak widzimy, mamy na stole na przykład umowę Mercosur, to jest umowa właśnie z tymi państwami z grupy Mercosur. Ona jest no, ewidentnie nakierowana na takie podreperowanie gospodarki niemieckiej, tutaj tej gałęzi związanej z przemysłem, kosztem no, wielu państw Unii Europejskiej, w tym kosztem Polski, gdzie jednak to rolnictwo jest ważną gałęzią naszej gospodarki, więc może to jednak nie będzie odejście od Zielonego Ładu i od tych założeń, tylko będzie to próba przeforsowania tego swojego interesu, ale trochę właśnie kosztem na przykład państw członkowskich Unii Europejskiej i Niemcy w taką politykę grać potrafią i Niemcy bardzo szybko i pokazały wielokrotnie, że no dla nich ten interes i ten wymiar gospodarczy jest bardzo ważny i będzie przedłożony na, nad wszystko inne.
A to jest oczywiste, to znaczy Niemcy wychodząc, proszę zauważyć, że to widać, znaczy oni jakby sami to głoszą. Niemcy wychodzą z bardzo prostej zasady. To, co jest dobre dla Niemiec, jest dobre dla Unii Europejskiej. Natomiast na przykład obecny polski rząd wychodzi dokładnie odwrotnej zasady. To, co jest dla Unii Europejskiej dobre, jest dobre dla Polski. Tutaj jakby ta różnica jest widoczna. Niemcy robią wszystko, by ratować i w zasadzie wzmacniać własną gospodarkę. No, umowa z Mercosurem dla nas jest śmiertelnym zagrożeniem. Może nie aż takim, ale też ogromnym zagrożeniem jest dla Francji. Francja też ma przecież bardzo... znaczy jest mocarstwem rolniczym. W Europie w zasadzie bym powiedział, że jeśli chodzi o rolnictwo, to no jest kilka takich wiodących państw. Na pewno Polska i Francja, ewentualnie na przykład też Rumunia, na pewno do tych państw się zaliczają. Natomiast no, w tym momencie umowa z Mercosurem jest chociażby dla tych państw no, po prostu ogromnym zagrożeniem. Tutaj to się nie da ukryć. Natomiast znowu, dlaczego umowa z Mercosurem? Bo tam gigantyczne połacie ziemi kupiły niemieckie agroholdingi. Znowu ta umowa, z jednej strony no, mówi się tam umowa z Brazylią, powiedzmy z Argentyną, Czy no to z państwa, no tam jeszcze jest Urugwaj, Paragwaj, z państwami należącymi do Mercosuru. Natomiast z drugiej strony prawda jest taka, że to jest umowa Niemców z Niemcami, znaczy, czyli jakby z agroholdingami niemieckimi, które kupiły ogromne latyfundia na terenie Ameryki Południowej. I mówiąc krótko,
Tak,
no
to.
niemieckie agroholdingi będą uprawiały ziemię w Niemczech, będą produkowały tam żywność i zalewały nią Europę. Też, no, proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. Na przykład to, co jedzie z Ukrainy, ta żywność. Tam jest na przykład, tam w niektórych obwodach Ukrainy ponad połowa ziemi należy do Monsanto. No, wszyscy możemy teraz
Tak,
powiedzieć, no tak, no to
jest.
Amerykanie. No nie. Bo Monsanto zostało kupione przez niemieckiego Bayera. W związku z tym żywność ukraińska, która zalewa Europę, też jest żywnością niemiecką. Niemcy nie robią, to znaczy tutaj umowy, nie, znaczy Unia Europejska, Mercosur, Unia Europejska, Ukraina, gdyby to dosłownie wystarczy zdrapać tę górną warstwę farby i okazuje się, że one zawsze służą Niemcom,
Tak,
służą budżetowi Niemiec i gospodarce niemieckiej.
dlatego trochę nawiązałam, jak pan powiedział, że być może Niemcy odejdą od tego szaleństwa Zielonego Ładu. Raczej niestety te prognozy wskazują, że Niemcy będą taką politykę prowadzić, tylko być może ona będzie właśnie kosztem innych państw i to jest chyba bardziej prawdopodobny scenariusz dla nas, no niezbyt dobry, bo Polska jednak jest w dużym stopniu wciąż uzależniona od gospodarki niemieckiej. Tutaj na razie stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Bogdan Pliszka, politolog, był gościem Radia Wnet. Dziękuję i życzymy spokojnego dnia.
Dziękuję i pozdrawiam.
I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 7:45 na zegarze. Wiem, że przy krakowskim Przedmieściu, na Placu Zamkowym jest już dr Jarosław Sachajko. My będziemy kontynuować w dzisiejszym poranku wnet tematy rolnicze, również umowę z państwami z grupy Mercosur, ale jeszcze nie teraz. Za kilka chwil studio Szanka i pojawi się Andrzej Zawadzki Liang. Tutaj porozmawiamy o wojnie handlowej, o amerykańskich sankcjach na chińskie firmy, a raczej o zapowiedziach dużych sankcji przez no, taką, przynajmniej póki co, z tych zapowiedzi ostrą i twardą politykę Donalda Trumpa, przywracanie przemysłu czy fabryk do Stanów Zjednoczonych, jak to może wpłynąć na te relacje chińsko-amerykańskie, na ten wyścig o hegemonię. O tym na pewno opowie więcej Andrzej Zawadzki-Liang. Ale teraz jeszcze przypomnę o jednym adresie: patronite.pl/radiownet. Mam nadzieję, że już trochę energii udało się Państwu uzyskać podczas tego poranka wnet. A teraz jeszcze odrobina muzyki, Tom Petty, Learning to Fly.